Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Chrystus wieńczy, Chrystus wędnia, Chrystus im była.
5 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś przypada Ekumeniczny Dzień Modlitwy Kobiet. O jego idei i przebiegu opowie nam jego polska organizatorka Joanna Kamińska. Nadamy też wielkopostne rozważanie księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie oraz na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Ciągłą troskę o przesiedleńców i sieroty z terenów udręczonych wojną zalecił papież ugandyjskim biskupom przybyłym z wizytą ad limina. Wskazał potrzebę dobrego przygotowania wiernych świeckich do czynnej obecności w mediach, polityce i kulturze. Należy zapewnić im odpowiednią formację, zwłaszcza w zakresie katolickiej nauki społecznej. Benedykt XVI zwrócił przy tym uwagę na pozytywny wkład ruchów kościelnych w życie Kościoła. Podkreślił, że biskupi muszą dawać wyraźne świadectwo praktycznej solidarności płynącej z komunii w Chrystusie. Diecezje winny się dzielić swymi zasobami materialnymi i duchowymi z tymi, którzy mają ich mniej, a równocześnie wszystkie wspólnoty muszą dążyć do samowystarczalności. Trzeba też uwrażliwiać wiernych na potrzeby Kościoła powszechnego.
Wiecie, że katolików Ugandy trzeba uczyć doceniać w pełni sakrament małżeństwa z jego jednością i nierozerwalnością oraz święte prawo do życia. Pomagajcie księżom i wiernym świeckim opierać się pokusie materialistycznej kultury indywidualizmu, która przyjęła się w tak wielu krajach. Nie przestawajcie wzywać do trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości, wielkodusznej trosce o potrzebujących oraz duchu dialogu i pojednania. Rozwijając prawdziwy ekumenizm, bądźcie zwłaszcza bliscy bardziej wystawionym na zakusy sekt. Prowadźcie ich do odrzucenia płytkiej uczuciowości i nauk niweczących moc Chrystusowego Krzyża. W ten sposób, jako odpowiedzialni pasterze, utrzymacie ich w wierności Kościołowi. Cieszę się, że wasi wierni znajdują duchową pociechę w ludowych formach ewangelizacji, takich jak pielgrzymki do sanktuarium męczenników ugandyjskich w Namugongo, gdzie czynna duszpasterska obecność biskupów i licznych księży kieruje pobożność pielgrzymów ku odnowie indywidualnej i wspólnotowej.
Mówiąc o powołaniach, Ojciec Święty zalecił należne rozeznanie kandydatów z właściwą motywacją oraz ich odpowiednią formację. Księży i osoby zakonne należy wspierać w celibacie. Biskupi mają swym własnym przykładem uczyć o pięknie takiego sposobu życia oraz związanym z nim duchowym ojcostwie i macierzyństwie.
Ojciec Święty pamięta o ofiarach ostatnich klęsk żywiołowych. Benedykt XVI dał temu wyraz w kondolencyjnych telegramach, których zapewnia o modlitwie za zmarłych i poszkodowanych oraz ich rodziny. Jeden z nich przesłał na ręce biskupa La Rochelle po huraganie Xynthia, jaki przeszedł nad zachodnią Francją, powodując ponad 50 ofiar śmiertelnych. Drugi wystosował do konferencji Episkopatu Chile po sobotnim trzęsieniu ziemi, które kosztowało ponad 700 istnień ludzkich. Dodajmy, że Kościół nie poprzestaje na wyrazach współczucia.
W specjalnym przesłaniu wydanym po trzęsieniu ziemi Episkopat Chile wskazuje, że doświadczenie katastrofy naturalnej powinno być dla wiernych sygnałem mobilizacji w wierze, ufności i nadziei. Znakiem tego ma być wysiłek na rzecz pomocy poszkodowanym i przywrócenia podstawowej infrastruktury. Biskupi przypominają o podjętych już działaniach duszpasterskich i humanitarnych na terenach objętych kataklizmem. Narodowej solidarności nie powinny przyćmiewać przypadki plądrowania ruin i rabunku porzuconego mienia. Kraju nie odbuduje się jedynie sumując ludzką wolę, ale dając z siebie to, co najlepsze, napisali biskupi, zachęcając wiernych do bycia świadkami Chrystusa w tym szczególnie dramatycznym momencie 200-letnich dziejów niepodległego Chile.
Rano Benedykt XVI wysłuchał w kaplicy Redemptoris Mater pierwszego kazania wielkopostnego wygłoszonego przez ojca Raniero Cantalamessy. Kaznodzieja Domu Papieskiego kontynuuje w tym roku cykl podjęty podczas ostatniego Adwentu, a poświęcony kapłaństwu rozumianemu jako posługa tajemnic Bożych, spełniana w osobistej przyjaźni z Chrystusem.
Thank you.
Co roku w pierwszy piątek marca w ponad 170 krajach odbywa się Ekumeniczny Światowy Dzień Modlitwy Kobiet. Organizują go członkinie różnych kościołów i wspólnot kościelnych, które przy tej okazji zbierają również środki na projekty socjalne. Tym razem w centrum obchodów stoi Kamerun. Zebrane zaś dzisiaj środki zostaną przeznaczone na rzecz kameruńskich wdów w Buea i dzieci w wieku szkolnym w Kumbo. O idei obchodów z Joanną Kamińską z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, przewodniczącą Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy w Polsce, rozmawia Rafał Łączny z Kaj.
W 170 krajach jednocześnie obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw, organizowany ściśle przez kobiety różnych wyznań. Jak zrodziła się ta idea tej wyjątkowej, ekumenicznej modlitwy, która ma jednocześnie miejsce w tak wielu krajach na świecie?
Ja myślę, że to jest wspaniałe, że kobiety zauważyły, że innym ludziom dzieje się krzywda. Idea ta zrodziła się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, kiedy był bardzo duży kryzys ekonomiczny. Bardzo dużo ludzi przybywało do Stanów Zjednoczonych za chlebem, za dobrą pracą, za lepszym życiem. Kiedy przyjechali, okazało się, że niestety tego wszystkiego brakuje. No i ludzie zaczęli biedować i głodować. Kobiety zauważyły, że mogą coś w tej kwestii uczynić i tak zrodziła się ta idea, żeby modląc się zbierać kolektę i te pieniądze przeznaczać dla kobiet, zwłaszcza dla kobiet, które były chyba w gorszej sytuacji jak mężczyźni, dlatego że one musiały zadbać o to, co dać rodzinie do jedzenia i jak utrzymać tą rodzinę. Wspierane były też i są w dalszym ciągu dzieci, bo właśnie taką szczególną troską nasz komitet ogarnia kobiety i dzieci, które są najbardziej poszkodowane w całych, zawsze najgorszych zawirowaniach gospodarczo-społecznych.
Ale nie jest to taki feminizm kościelny albo feminizm ekumeniczny.
No ja myślę, że u nas tu na terenie Polski jest to bardzo zdrowy feminizm. My nie chcemy tutaj zawojować, nie chcemy wychodzić naprzód. Chcemy po prostu, żeby było dobrze, to znaczy, żeby było porozumienie, żeby była ekumenia i to ekumenia taka praktyczna. A właśnie ta modlitwa przekłada się na taką praktykę, bo oprócz tego, że my modlimy, śpiewamy i łączymy wiele kościołów i różne tradycje chrześcijańskie, bo to trzeba podkreślić, że są trzy ogromne, duże tradycje chrześcijańskie, które różnią się od siebie. A jednak kobiety potrafią w modlitwie połączyć to wszystko razem. No, dzięki Bogu udaje się nam to jak do tej pory. Myślę, że to też jest ogromny sukces, że ta modlitwa odbywa się na całym świecie. I to jest też wspaniałe, że jedną liturgią wszystkie kobiety na całym świecie się modlą i w intencji danego kraju, bo ideą jest, aby właśnie co roku przygotowywały kobiety z danego kraju, z danego regionu świata i one układają tą liturgię i tymi samymi słowami, może tymi też samymi niektórymi refrenami śpiewany jest i uwielbiany jest Bóg.
Pozostańmy jeszcze na chwilę przy historii, bo początki tej światowej modlitwy kobiet to jest około 1887 roku. Wiemy, że tak na stałe w polską tradycję wpisało się to w roku 1962, ale tego typu modlitwy odbywały się już w Polsce wcześniej.
Kiedy była badana historia Światowego Dnia Modlitwy na terenie Europy, Niemki gdzieś odnalazły w starych zapiskach, że pierwsze nabożeństwo odbyło się 4 marca 1927 roku w Łodzi w kościele baptystycznym. Następnie była dość duża przerwa, nie było takiego zainteresowania ze strony kobiet i w 1948 roku następne nabożeństwo odbyło się w Kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie w kościele metodystycznym. Następnie było trochę przerwy, to był też okres powojenny, trudne czasy i trudno było też nawiązać kontakt z innymi komitetami, aby uzyskać tą liturgię. Kiedy takie troszeczkę cieplejsze czasy nastąpiły i była możliwość korespondencji czy wyjazdów zagranicznego, też z naszego kościoła pani Halina Kus, pastorowa, która znała świetnie język niemiecki, tłumaczyła te liturgie i właśnie w ten sposób można było organizować te nabożeństwa, bo były materiały. I od 1962 roku regularnie co roku odbywają się te nabożeństwa w Polsce.
Ile kościołów w Polsce bierze udział w takim Światowym Dniu Modlitw?
W Polsce 9 kościołów należy do Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy, ale na terenie Polski uczestniczą też jeszcze dodatkowo inne kościoły, Kościół Zielonoświątkowy, czy inne wolne kościoły, które dołączają się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ale w komitecie jest 9.
Powiedziała Pani, że każdego roku kobiety z innego kraju przygotowują teksty liturgiczne, które później są tłumaczone na wiele języków i w każdym kraju kobiety modlą się tym samym tekstem. Mieliśmy taką okazję, że również Polki przygotowywały te teksty liturgiczne.
Nasza praca nad tekstem rozpoczęła się w 2002 roku, bo to jest dość duży proces i dużo pracy, żeby to wszystko przygotować, bo oprócz liturgii, która odbyła się w 2005 roku, no trzeba było to wszystko przygotować. Na to składało się właśnie pisanie liturgii, czy tradycje chrześcijańskie, prawosławie, kościół rzymskokatolicki i protestanci, więc no, to było dość dużo uzgodnień, ale no, jesteśmy dumne z siebie, że te trzy tradycje, tyle kobiet i potrafiły bez jakichś zgrzytów napisać to. No i myślę, że wspaniała była ta modlitwa. Temat brzmiał, niech nasze światło świeci. Trzeba było jeszcze przygotować historię kraju, co zawsze się czyni, wybrać pieśni. Też nagrywa się płytę, która jest dwuczęściowa. Jedna część to są pieśni kościelne, a drugie to narodowe, to znaczy oprócz hymnu różne mazurki. No, tym, co możemy się pochwalić, to co chcielibyśmy, żeby świat usłyszał.
Tak jak Pani powiedziała, te materiały liturgiczne są okazją do przedstawienia każdego roku innego kraju. Tym razem Kamerun.
Kamerun jest takim charakterystycznym, dlatego że no może nie jest aż tak dużym krajem, ale przypomina w miniaturze Afrykę. On to jakby było odwrócone do góry nogami. I jeszcze to jest wspaniałe w tym kraju, że wszystko, co znajduje się na kontynencie Afryki, to w tym kraju po prostu można znaleźć. Też trzeba przyznać, że ta liturgia w tym roku jest bardzo spontaniczna. Bardzo dużo się śpiewa, żywo się śpiewa. To jest też charakterystyczne dla Afrykanów, że oni no, mają troszeczkę inny rytm kościelny, prawda? Ale my się przez to, że poznajemy innych, to ubogacamy się i to jest najwspanialsze, że modlimy się wspólnie razem i modlimy się właśnie za ten kraj.
Oprócz tego wymiaru ekumenicznego powiedzmy jeszcze słowo o wymiarze, który nazwałbym charytatywnym, bo oprócz tego, że każdego roku kobiety w różnych krajach świata modlą się w intencji pokoju, modlą się także w intencji tego konkretnego kraju, który danego roku przygotowuje materiały, to jednocześnie staracie się pomagać sobie nawzajem, szczególnie właśnie kobietom w tych konkretnych krajach. Wracamy do tego, tym razem będzie to pomoc dla kobiet w Kamerunie.
To też jest ogromny taki przywilej dla nas, że możemy innym pomagać. A ideą Światowego Dnia Modlitwy właśnie to się zrodziła ta idea, żeby pomagać biednym i poszkodowanym. Ja myślę, że w każdym kraju znajdą się potrzeby na rzecz kobiet czy dzieci, właśnie na rzecz najsłabszych ludzi. I w tym roku właśnie zbieramy pieniądze dla Kamerunu. Tam jest sytuacja dość trudna. Mimo, że żyjemy w XXI wieku, czasami nie zdajemy sobie sprawy, że niektóre regiony świata to może gdzieś XIX wiek dopiero, kiedy ta idea powstała. Więc jest dużo biedy, dużo wykorzystywania dzieci, co u nas może na ten temat się tak nie mówi, ale w Afryce to jest główny problem. To znaczy dzieci nieletnie, które od 6 roku życia pracują, które są sprzedawane przez własnych rodziców, aby pozyskać pieniądze dla właśnie swojej rodziny. Im liczniejsza rodzina, to tym lepsza, dlatego że więcej rąk jest do pracy. Ogromny problem HIV i AIDS. To gnębi Afrykę i to też jest właśnie tutaj podstawa do tego, aby te pieniądze przeznaczać właśnie na leczenie, na edukację, na to, żeby te dzieciaki miały możliwość zdobycia właśnie wykształcenia i lepszego życia. I to jest właśnie ta idea pomagania i my właśnie w tej kwestii działamy.
Tradycyjnie w pierwszy piątek marca odbywa się Światowy Dzień Modlitw, dodajmy, przygotowywany przez kobiety z różnych kościołów. Tegoroczny dzień właściwie już za nami, ale jeszcze jest czas na to, by włączyć się w obchody przyszłoroczne, których tematem będzie Chile. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko przy okazji 50. rocznicy obecności tej inicjatywy w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Z Joanną Kamińską rozmawiał Rafał Łączny.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W swej pysze nie chciałem być dzieckiem. Zachęcony lekturą pism starożytnych filozofów do szukania prawdziwej mądrości życiowej, Augustyn zaczął czytać Pismo Święte. W wyznaniach nie mówi, czy mu to ktoś doradził, czy była to jego własna inicjatywa, czy też być może wpływ tego, o czym słuchał w swoim dzieciństwie od ukochanej matki Moniki. Nie wiemy też, czy przeczytał wtedy całe Pismo Święte, czy tylko wybrane księgi albo fragmenty. Wiemy natomiast, że do lektury Biblii przystąpił z takim samym nastawieniem, jak do innych dzieł do tej pory poznawanych, czyli bardziej jako nauczyciel niż jako uczeń. I tu przeżył głębokie rozczarowanie, zarówno gdy chodzi o treść, jak i formę Biblii. Treść zawierała dla niego zbyt wiele tajemnic, forma natomiast nie dorównywała elegancji utworów autorów klasycznych. Nie odczuwałem cech Pisma Świętego w taki sposób, jaki teraz określam. Raczej wydało mi się nie dość dostojne, gdy je porównywałem z monumentalną prozą Cycerona. Moja pycha nie chciała się pogodzić z właściwą pismu miarą stylu. Brakowało mi też dostatecznej przenikliwości, abym się zdołał przedrzeć do głębi tych ksiąg. Nie ma wątpliwości, że w miarę jak dziecko rośnie, pismo rośnie z nim razem. Lecz ja w swej pysze nie chciałem być dzieckiem. Nadęty wydawałem się sam sobie wielkim człowiekiem. Krótki, lapidarny tekst, a w nim dwa razy użyte słowo pycha w odniesieniu do własnej postawy, jaką przyjął wówczas czytający Pismo Święte Augustyn. Pycha nie pozwoliła mu przede wszystkim być uczniem w odniesieniu do autora Biblii. Dziecko, chociaż mało jeszcze rozumie, za to ufa, wyczuwa, że jego ojciec wszystko wie, wszystko może i że je kocha. Tej dziecięcej ufności zabrakło Augustynowi przy pierwszej lekturze Pisma Świętego. Podobnie tego przekonania zabrakło religijnym przywódcom narodu żydowskiego, jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii i w przypowieści Jezusa o gospodarzu założonej przez niego winnicy i jej pracownikach. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka. Zarówno Augustyn, jak i religijni przywódcy narodu żydowskiego nie przyjęli postawy dziecka przy czytaniu bądź słuchaniu natchnionych słów. Dlatego nie zostali duchowo uzdrowieni z racji na pychę ich serca i pewność samych siebie. Różne formy pychy, niekiedy bardzo wyrafinowane, mogą zagłuszyć w nas dziecko Boże. Prośmy świętego Augustyna o wstawiennictwo u Pana, byśmy w okresie Wielkiego Postu, rozważając kierowane do nas Słowo Boże, na nowo odnajdywali nasze duchowe dziecięctwo i w ten sposób odnajdywali samego Boga.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.